Wam się włączyło pewnie nagrywanie. Także plan na to spotkanie byłby taki, że przez pewnie pierwszą godzinę, może trochę mniej niż godzinę, pomyślałam sobie, że się z Wami po prostu podzielę takimi ogólnymi refleksjami na temat kryzysu, interwencji kryzysowej, trochę z klasyki. Tak się akurat złożyło, że ja przez lata prowadziłam zajęcia z interwencji kryzysowej, ale mieszając to z naszym procesowym myśleniem i tak, żeby zobaczyć, co z tego nam może się przydać, trochę, żeby uporządkować, pewnie, bo nam się trochę denerwuje, nawet jeszcze nie wiem czym, ale może tym, że taki, może to jest kawałek tego pola takiego, żeby, wiecie, żeby coś zrobić, tak, żeby był jakiś taki konkret i taki, żeby się było czego uchwycić, co pewnie jest właśnie jedną z reakcji na kryzys. Nie wiem, czy do końca to będzie możliwe, żeby to było taki konkret, jakbym chciała, ale chociaż troszkę. W tym są wśród nas osoby, które są w ogóle specjalistami od tej klasycznej interwencji kryzysowej i znacie się na tym lepiej ode mnie. Ja tutaj też nie mam takich ambicji, ale tak jak powiedziałam, bardziej bym się chyba chciała, jak ja to rozumiem, co mi się wydaje jest potrzebne, co jest przydatne w takim rozumieniu osób w kryzysie, z którymi będziemy mieć do czynienia w różnych miejscach, w praktyce, w codzienności, w sobie też chyba. Także w ramach tego...
Bogno, przepraszam, że cię przerywam. Czy możesz poprosić, żeby wszyscy wyłączyli mikrofony, bo bardzo źle słychać, jak się takie spotkania robią.
Prośba, żeby wyłączyć, żeby się zmutować się. Tak, osoby, które, zobaczcie, czy macie, rzeczywiście każdy dźwięk i każde tam trzaśnięcie słychać, jeżeli nie ma, jeżeli macie włączone mikrofony. A poza tym dobrze mnie słychać? Tak, może być? Dobrze. To, o czym ja bym chciała powiedzieć, to najpierw troszkę o tym, o takim rozumieniu kryzysu w klasycznej teorii interwencji kryzysowej, czym jest sytuacja kryzysowa, czym się charakteryzuje, a dalej skupić się na doświadczeniu osoby przeżywającej kryzys, bo myślę sobie, że to takie zastanowienie się nad tym wewnętrznym doświadczeniem jest chyba najważniejsze, bo wtedy jakby możemy znaleźć jakąś reakcję. I to, co jest potrzebne, ale właśnie to musi wynikać z naszego rozumienia tego, co się z osobą dzieje. I troszkę znów trochę z klasycznej teorii interwencji kryzysowej o takich procedurach czy gotowcach, czego się przytrzymać w działaniu, ale też przekładając, będę próbowała to o tym mówić, przekładając to na myślenie w kategoriach psychologii procesu. Potem troszkę o tym, jak się zająć sobą w tym wszystkim i o metaumiejętnościach i pułapkach, które na nas czekają, bo tutaj tych pułapek może być całkiem sporo. A tak jak powiedziałam, w drugiej części będę chciała, żebyśmy sobie po prostu porozmawiali i zobaczyli, jakie są wasze potrzeby, refleksje i tak dalej. Tak dobrze? Jak to brzmi? Dobrze brzmi? Może być?
Hej.
Prowadzenie zajęć, wiecie, przez Zooma nie jest moją, że tak powiem, nie jest tym, co ja uwielbiam i tak tu patrzę na feedback, tu nie patrzę, dobra, jakoś będę próbowała sobie z tym radzić. Sama idea interwencji kryzysowej, koncepcja, teoria i praktyka była rozwijana od 40 lat, tak najpierw troszkę historii, od lat 40 XX wieku. Zaczęło się od wielkiego pożaru w Bostonie. To było właśnie w 40 latach i w tym pożarze, był pożar chyba klubu nocnego, o ile dobrze pamiętam, w tym pożarze zginęło kilkaset osób. I pracujący z ludźmi w Bostonie, Rick Lindemann, zauważył, że doświadczenie osób, które przeżyły i doświadczenie bliskich jest w jakimś sensie podobne. Tak? To znaczy, że nie leczymy ludzi, wyjątkowych jednostek z ich historią psychoanalitycznie i wiecie, przeszłością, tylko że podobieństw pomiędzy tym, co się dzieje z ich doświadczeniem, jest znacznie więcej niż różnic. I wtedy jakby powstała, to były takie zręby, pierwsze kroki takiej koncepcji, że reakcja w kryzysie jest normalną reakcją na nienormalną sytuację. Tak, to jest to, co powtarzamy w sytuacjach kryzysowych. To później jakby mówiono o tym w koncepcji PTSD. Także nie mamy do czynienia z zaburzeniem, ale czy z chorobą, tylko mamy do czynienia z reakcją, która jest normalna, bo sytuacja jest nienormalna. I później te koncepcje rozwijały kolejne osoby i właściwie ona się rozwija teraz jako, można było powiedzieć, osobna gałąź zarówno teorii, jak i praktyki. Kryzys czy sytuacja kryzysowa rozumiana jest jako taka sytuacja, która charakteryzuje się, można było powiedzieć, pewnymi takimi typowymi właściwościami. Po pierwsze, mamy do czynienia z kryzysem wtedy, kiedy pojawia się gwałtowna zmiana. Tak, gwałtowna, a w każdym razie odbierana jako gwałtowna, bo w klasycznej interwencji kryzysowej o kryzysach mówi się też wtedy, kiedy mamy do czynienia na przykład z nałogiem, prawda, czy przemocą domową. To są sytuacje, które się rozwijają w czasie, także to nie jest tak jak, nie wiem, jeden moment traumy, tylko to może być sytuacja, która się rozwija, ale w jakimś momencie dochodzi do takiego poczucia, że zaszła jakościowa zmiana, że świat, czymkolwiek ten świat jest dla danej osoby, przestał być taki, jaki był. Już nie jest tym, co było przedtem. I wobec tego świata nie wiadomo, co zrobić. Tak? I to o tym za chwilkę. Także pierwsza cecha tych sytuacji kryzysowych to jest to, że one są gwałtowne i zagrażające. Tak, ta zmiana jest w jakimś stopniu zagrażająca. Ona może być zagrażająca dla zdrowia i życia, tak jak wojna. Może być sytuacją, która po prostu zagraża naszej tożsamości, że stało się coś takiego, że nasza tożsamość się w tym rozpada, bo nie wiem, rozpadł się związek, który nas definiował na przykład, tak? Ale też mamy wtedy takie poczucie, że ten świat przestał być rozpoznawalny i przewidywalny. I pojawia się druga cecha tych sytuacji kryzysowych, poczucie braku kontroli. Kryzys, przynajmniej kryzys sytuacyjny, odbierany jest jako coś, co przychodzi z zewnątrz, jest właśnie nieintencjonalne, jest poza naszą kontrolą. On się nam przydarza, powiedzielibyśmy, tak? Czyli jest takim gwałtownym i brutalnym, wtórnym procesem, który na nas napada. I jest niezaproszony. Tak? To nie jest tak, że to jest zmiana, którą zapraszamy do siebie, na którą jesteśmy przygotowani, którą, wiecie, przyjmujemy tak, jak się przyjmuje gości, przygotowując się najpierw do tego. Tylko przychodzi i zaburza to, co było do tej pory, właśnie poza kontrolą. To poczucie braku kontroli będzie taką drugą, bardzo charakterystyczną cechą sytuacji kryzysowych. To prowadzi do poczucia zaburzenia równowagi. Sytuacje kryzysowe, to też jest ważne, jakby definiuje się z punktu widzenia osoby, która je przeżywa. Do tego jeszcze będę wracać. One zwykle mają te tak zwane obiektywne elementy, tak w jakimś stopniu jest to związane z obiektywną sytuacją, która zaistniała na zewnątrz, ale bardzo ważne jest to, w jaki sposób my tę sytuację rozumiemy, jak my ją odbieramy. To, co przychodzi z zewnątrz, właśnie ta wielka zmiana, prowadzi do zaburzenia równowagi. Jeżeli my jako ludzie, nasza psychika i nasze ciało funkcjonuje jako system, który jakoś sobie radzi z różnymi rzeczami, prawda, pozostając we względnej równowadze. W interwencji kryzysowej często mówi się o równowadze, także biologicznie to jest kwestia utrzymania tam względnie stałych parametrów systemu. Psychologicznie to jest takie poczucie utrzymania jakiejś stałości środowiska wewnętrznego, także tam no to wszystko, nie wiem, kupę się trzyma, także jest jakoś ze sobą powiązane i w miarę spójnie funkcjonuje. W reakcji na to, co przyszło, system przestaje działać tak, jak działał wcześniej. I mamy wewnętrznie takie poczucie chaosu. I wreszcie kolejna, taka czwarta cecha tych sytuacji kryzysowych, też zachowań, jak słyszycie tutaj, tu się miesza to, co jest sytuacją, a to, co jest doświadczeniem. Ale ta czwarta cecha wiąże się z tym, że dawne sposoby działania nie działają właśnie. Tak, czyli że, bo zwykle działamy, wiecie, w dużym stopniu w oparciu o automatycznego pilota, nawet jak jesteśmy bardzo świadomi, bardzo przytomni, dokonujemy wyborów, to duża część naszego zachowania dzieje się w oparciu o pewne wypracowane wzorce, w przewidywalnym, w miarę przewidywalnym świecie. Teraz jeżeli ten świat przestał być przewidywalny, w ogóle przestał istnieć w takiej formule, w jakiej istniał przedtem, to te nasze wzorce już do niego nie pasują. I w klasycznych definicjach właśnie sytuacji kryzysowej mówi się często o tym, że z sytuacją kryzysową mamy do czynienia wtedy, kiedy pojawia się zagrożenie i osoba nie jest w stanie poradzić sobie z tą nową sytuacją za pomocą znanych sposobów. Znane sposoby przestają być użyteczne. Możemy sobie wyobrazić, że w doświadczeniu, byśmy teraz sobie pomyśleli o tym, co się dzieje w doświadczeniu osoby przeżywającej kryzys. Ja to sobie tak dzielę, że możemy zobaczyć, jaki jest chaos zarówno w zewnętrznym świecie, jak i w wewnętrznym świecie. Tak, w klasycznych teoriach mówi się o tym, że mamy do czynienia z jednej strony z zaburzeniem równowagi, z drugiej strony z zaburzeniem funkcjonowania. Zaburzenie tej wewnętrznej stabilności, ten świat wewnętrzny, ja często mam wrażenie, jak mam do czynienia z osobami w kryzysie, że tam się, to trochę tak jakby się puzzle rozsypały, tak, w tej naszej psychice. Różne funkcje, które w miarę działały w jakiś zintegrowany sposób, one się posypały i teraz trochę nie wiadomo, której się złapać, co się tam dzieje. I ten wewnętrzny chaos będzie jedną z takich podstawowych cech związanych z tym, jak doświadczamy kryzysu. Oczywiście w różnym nasileniu i o tym zaraz. I teraz mając ten wewnętrzny chaos i zmieniona zewnętrzna sytuacja powoduje, że dochodzi do zaburzenia funkcjonowania. Uśmiechnęłam się mówiąc zaburzenia, bo teoria interwencji kryzysowej z założenia nie jest teorią patologizującą, ale no ona gdzieś tam się wywodzi z tego klinicznego myślenia i znalezienie języka, który jest inny niż mówienie o zaburzeniach, jest trudne. Ja o tym troszkę będę mówiła, jak my możemy o tym myśleć czy mówić inaczej, używając kategorii procesowych. Tak? Tam z jednej strony mówimy, to jest normalna sytuacja, tyle że mamy do czynienia z zaburzeniem. Ale tutaj tak ważne jest, żebyśmy ostrożnie tego języka używali, zaburzeniem, można powiedzieć, zakłóceniem, innością w stosunku do tego, co było wcześniej. I te takie typowe reakcję, znów trzymając się jeszcze tej klasyki interwencji kryzysowej, obejmują wszystkie, właściwie wszystkie obszary funkcjonowania, ale mówi się głównie o takim, o tych trzech obszarach, to znaczy poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Najpierw troszkę o klasyce, a potem jak ja to rozumiem w kategoriach bardziej procesowych. Jeśli chodzi o poznawcze funkcjonowanie, to uwaga jest przeniesiona na to, czego nie ma, na braki, na tym, co powinno być, a nie jest. Tak, i może to być tak, że w związku z tym nasze myśli krążą wokół przeszłości, wokół tego, co nam zostało zabrane, wokół tego, co zniknęło z naszego życia, tego, cokolwiek by to, czegokolwiek by to nie dotyczyło. Może być skoncentrowana na tym, co jest teraz, ale w kategoriach zagrożenia, tak? Czyli co teraz jest zagrożone. Co się teraz może, co się teraz dzieje i jak ja mam się przed tym bronić, tak? Jak teraz jest nie, wszystko to, co się dzieje, jest nie takie, jakie powinno być. A przy myśleniu o przyszłości bardzo często to są takie te najgorsze możliwe scenariusze, tak? Czyli myślenie funkcjonuje wokół tego, co złego się może wydarzyć, jest takie bardzo nasycone, lękowo, w przewidywaniu z niepokojem różnych niedobrych możliwości. Oczywiście nie zawsze, ja też zaraz też powiem o tym, jakie mamy też takie reakcje wynikające z mobilizacji, ale to są te trudne elementy przeżywania kryzysu. Emocjonalnie, na poziomie, jeśli chodzi o ten poziom emocjonalny, to zwykle to doświadczenie jest takie po ekstremach, czyli albo odcięcie od emocji, taka blokada, albo emocje, które są gwałtowne i zalewają. Ja miałam okazję spotkać się 3 dni temu z grupą, tą procesową grupą z Ukrainy. Oni są też niesamowici, organizują sobie, wyście zorganizowali taką grupę wsparcia, prosząc nas o udział w tym i spotykają się codziennie, mówiąc o swoich doświadczeniach. Ale kilka osób właśnie z tej grupy z takim też niepokojem pewnym mówiło, ale ja nic nie czuję. Tak, i jakby to nic nie czucie, które może być bardzo sensownym i przystosowawczym mechanizmem, a jest też takim charakterystycznym elementem sytuacji kryzysowej. Albo drugie ekstremum, te emocje, to jest takie owładnięcie przez emocje, tak? One zalewają, nie ma spojrzenia z boku. Jest lęk i tylko lęk, albo jest złość i tylko złość. One bywają bardzo gwałtowne. I oczywiście też możemy mieć do czynienia z emocjami tam w różnych miejscach tego spektrum, ale te ekstrema są też tutaj bardzo charakterystyczne. I wreszcie, jeśli chodzi o zachowanie, znowu jeszcze trzymając się na razie tej klasyki interwencji kryzysowej, w zachowaniu znowu mamy często do czynienia z zatrzymaniem czy paraliżem działań, albo z drugiej strony z tym, co w interwencji nazywa się działaniami chybionymi, to znaczy podejmowaniem jakichś działań, które nie mają sensu. Tak? Osoba, która właśnie przegrała wielką sumę na giełdzie albo tam, nie wiem, uprawiając hazard, zaczyna grać coraz więcej, żeby się odegrać, tak? To jest ten rodzaj działania. Albo, no nie mówiąc o używkach i wszelkiego rodzaju uzależnieniach, które tutaj będą bardzo często elementem z jednej strony trochę takiego poradzenia sobie z emocjami, ale też właśnie takiego działania, które nie prowadzi do rozwiązania sytuacji. Także to jest z tych typowych czy charakterystycznych doświadczeń, które opisuje się w literaturze. No i ja sobie myślałam o tym, jak my możemy to przenieść, czy jak, w jaki sposób myślenie w kategoriach procesu nam tutaj może pomóc. Jakie procesy, z jakimi procesami mamy do czynienia? Kryzysowa sytuacja zaburza zawsze, w jakiś sposób wyrzuca nas poza pierwotny proces. Pierwotny proces przy całej naszej potrzebie rozwoju i wiecie, włączania różnych innych elementów, pierwotny proces, czyli patrzy, czy są osoby, które są spoza psychologii procesu. O pierwotnym procesie, mówiąc proces pierwotny, mamy na myśli taki, ten rodzaj doświadczenia, z którym się identyfikujemy. Takie poczucie tożsamości, bieżące doświadczenia, które uznajemy za własne, które mamy poczucie, że są pod kontrolą. Trochę to jest takie wygodne, w miarę wygodne osadzenie się we własnym ja. Tutaj ono się chybocze. Ten nasz proces pierwotny przestaje nam dobrze służyć. Często mówimy, nie wiem, kim jestem, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, w ogóle czy to, co ja robię, ma sens, kim ja w ogóle jestem teraz, kiedy tego świata wokół mnie nie ma taki, jaki był. Czyli jakby to, co się przydarzyło, w jakimś sensie rozsypuje nam ten system. Fragment to, że zaczynamy działać z jakichś fragmentów, z jakiejś części, powoduje, że właśnie nasze działanie może być mało skuteczne i niespójne. I jeżeli byśmy na to spojrzeli w takich kategoriach psychologii procesu, to moglibyśmy powiedzieć, że zawsze lub prawie zawsze ten moment doświadczenia kryzysu wiąże się z przejściem w odmienny stan świadomości. Tak? Czyli odmienny stan świadomości w psychologii procesu definiowany jest jako każdy stan świadomości, który jest inny niż ten, który uznajemy za typowy czy normalny dla nas. W sytuacji kryzysowej, właśnie dlatego, że nam się rozsypuje ten pierwotny proces, jakby wypadamy poza tą swoją tożsamość. W jakiś inny kawałek różnie. Ale właśnie jakby nie, dlatego mamy też takie poczucie mniejszej kontroli albo braku kontroli, tego, że w ogóle nie wiadomo, nie wiadomo, jaki jest świat, nie wiadomo, jaki jest też ten nasz wewnętrzny świat. Te stany są, mogą być bardzo różne, ale właśnie istotne jest to chyba takie myślenie, że często trudno jest tak spotkać się z pełną osobą, bo to trochę jest tak, jakby nas wyrzuciło w inne miejsce. Myślę, że też dlatego czasem osoby w kryzysie, czy na początku wobec sytuacji kryzysowej, zdolne są do działań heroicznych albo takich, o które same by się nie podejrzewały w takim pozytywnym sensie, bo tak jakby coś się przerzuciło przez próg, tak? Na trochę w jakąś zupełnie inną tożsamość, że ktoś się staje na moment kim innym i nawet nie wiedząc o tym, że taki potencjał w sobie nosił. Także tutaj to też jest ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że dla kogoś to, że się zachowuje w tak na przykład przytomny i sprawny sposób, może być dziwne. Tak? Może się wiązać też z takim poczuciem pewnej obcości w tej sytuacji. tak? I nam się może wydawać, że no ale jak to, po prostu tutaj to możemy podążać za, a osoba w tym stanie może być też w jakimś sensie pogubiona, tak? Bo jest jakoś tam poza swoją tożsamością. Ale tutaj przede wszystkim mówimy o tych kryzysach, które o tych doświadczeniach, które, w których ktoś jest bardziej właśnie niepewny, czy zagubiony, czy nie wie. I wcale nie daje sobie rady z sytuacją, która jest. Jeśli pamiętacie te osoby, które uczyły się do egzaminów, kiedy mówimy o odmiennych stanach świadomości, mówimy o tym, o takich dwóch podstawowych wymiarach, które odróżniają je od, na których je możemy charakteryzować. Jednym z nich jest to, na ile ten stan i doświadczenie, które przeżywamy, jest blisko uzgodnionej rzeczywistości, tak? Czyli na ile jest, na ile nasze postrzeganie rzeczywistości jest spójne z tym, co postrzegają inni. Na ile tę naszą rzeczywistość rozumiemy podobnie. Tak? Jeżeli ktoś zaczyna widzieć fioletowe smoki, a nikt inny w pokoju tych fioletowych smoków nie widzi, to wtedy mamy poczucie, że ta osoba jest daleko od uzgodnionej rzeczywistości, prawda? W mniej, że tak powiem, wyrazisty sposób osoby w kryzysowej sytuacji, szczególnie osoby po traumie, mogą być bardziej w tej rzeczywistości traumy niż w tu i teraz. Tak? Czyli w ich doświadczeniu, nie wiem, nadal słychać alarm przeciwbombowy albo to zagrożenie, że ktoś, nie wiem, napadnie mnie w tym parku, dzieje się teraz. Ale rozumienie rzeczywistości w takich typowych kryzysowych sytuacjach, inaczej niż w takich stanach psychotycznych, jest zwykle podobne do tego, jakie mamy, czyli jest w miarę blisko tej uzgodnionej rzeczywistości. Drugim wymiarem jest obecność metakomunikatora. I tutaj mamy dużo do obejrzenia. To znaczy, na ile jestem w stanie stanąć obok swojego doświadczenia. Na ile jestem w stanie zauważyć, że to doświadczenie, które przeżywam, jest tym bieżącym, dzisiejszym doświadczeniem. Na ile jestem w stanie je zobaczyć, zrozumieć, nazwać, ale też zobaczyć, że ono jest tylko, jakby powiedział Mindel, stacją pociągu, tak? Że to nie jest cały świat, całe życie i zawsze. Że w ogóle istnieje coś poza tym doświadczeniem. Ja mam wrażenie, że w sytuacjach kryzysowych często jest tak, że ten metakomunikator, powiedziałabym, jest pozornie obecny, to znaczy niby rozmawiamy z całą osobą, ale tak naprawdę rozmawiamy z częścią. Tak? Ktoś jest na tyle jakby zidentyfikowany, na tyle sklejony z jakimś kawałkiem swojego doświadczenia, że nie ma dostępu do innych części. Tutaj warto jest o tym pamiętać, kiedy mamy do czynienia z osobami w bardzo różnych stanach kryzysowych, ale właśnie to sklejenie z doświadczeniem jest tutaj istotne. Amy Mindel w swojej książce nazwała to takim subtelnie ekstremalnym stanem świadomości. Tak? To znaczy, wygląda na to, że jesteśmy na podobnym poziomie zdolności do rozmawiania, ale kogoś wypchnęło w jeden kącik psychiki i w ogóle nie pamięta, czy nie wie, czy nie ma dostępu do tego, że ma jakiekolwiek inne kawałki tej psychiki. ten też nie ma wtedy jakby przepływu pomiędzy tym, co jest, a tymi innymi kawałkami czy innymi fragmentami. I to są bardzo... oczywiście to te stany zwykle są bardzo mocno osadzone w głębokich emocjach, albo w takich emocjach, które są zatrzymane, albo właśnie w tych emocjach, które są obezwładniające. Ale bardzo często są właśnie nieobjęte. Te emocje są takie, że one są i to one już tutaj coś robią, one przejmują kontrolę, one jakby są taką stacją dowodzenia. I też można patrzeć na emocje, które są przeżywane w sytuacjach kryzysowych, jako na rodzaj odmiennych stanów świadomości. Tak, on bardzo, oczywiście taką pierwszą, najbardziej charakterystyczną w takich momentach jest lęk. Lęk, przerażenie, panika, strach. Tak, strach, który jest bardzo potrzebnym i sensownym sygnałem, który nas informuje o zagrożeniu, tutaj staje się jakby wszechobecny. I on przestaje już być takim sygnałem, bo on niejako już nie informuje nas o świecie zewnętrznym. On jakby obejmuje sobą wewnętrzny świat. Często pojawia się też takie poczucie, że cała siła jest na zewnątrz, tak? Czyli jakby on jest powiązany często z takim poczuciem bezsilności, bezradności. No i różnymi też doświadczeniami, które z ciała płyną. Taki bardzo silny lęk, który płynie z ciała, który jest związany też z takimi fizjologicznymi reakcjami, odbiera nam możliwość myślenia i działania. Drugą taką charakterystyczną emocją, która się pojawia w tych momentach, jest złość. I znów złość jest złość, wściekłość, furia, która jest bardzo przydatnym mechanizmem, który mobilizuje do walki. Ale tutaj może być z jednej strony bywa obezwładniająca, z drugiej też jest obarczona, czy jakby obwarowana progami, tak? I ona tam gdzieś jest, ale nie powinno jej być. Zresztą w ogóle wokół tych emocji, to jeszcze przy pracy z tym będę mówiła o tym więcej. Czyli pojawia się jeszcze konflikt wokół tego. I inne emocje, które się pojawiają, to też smutek, rozpacz często, w różny sposób przeżywana i poczucie bezsilności. Te silne emocje są pewnie jedną z takich pierwszych rzeczy, z którymi się spotykamy, kiedy pracujemy, czy rozmawiamy w ogóle z ludźmi w kryzysie. I to, w jaki sposób wspierać, pewnie od tych emocji się zaczyna. To, co ja wam tutaj powiedziałam, to oczywiście jest tylko, no, nie wiem, wierzchołek góry lodowej, prawda? Ale gdzieś próbując zebrać te najbardziej charakterystyczne doświadczenia, żebyśmy mogli teraz spojrzeć na to, co w związku z tym robić, tak? Czyli w tej... Co robić, kiedy mamy do czynienia z osobą w kryzysie? W klasycznym, teraz znowu zrobię krok do klasycznej teorii, w klasycznym modelu interwencji kryzysowej jest taki, są różne modele, wiecie, takie drabinka taka, czego by się tutaj przytrzymać. Jeden z modeli, model Gillilanda, mówi o dwóch fazach. One przechodzą oczywiście w cyrkularny sposób, jedna w drugą. w ramach jedną z tych faz nazywają słuchaniem, drugą działaniem. Tak, i mamy jakby dwie rzeczy, które robimy w takiej klasycznej interwencji kryzysowej. To z jednej strony słuchanie, ja bym powiedziała słuchanie i zadbanie jako tytuł, a drugi element to działanie. W ramach tego słuchania czy zadbania mówi się o trzech ważnych elementach, czy trzech, tak, chyba najlepiej powiedzieć, trzech elementach. Pierwszy to zapewnienie bezpieczeństwa. Drugi zdefiniowanie problemu i trzeci wspieranie. Lęk i poczucie zagrożenia jest samą istotą tych sytuacji kryzysowych. W związku z tym stworzenie bezpiecznej sytuacji jest punktem wyjścia do jakiejkolwiek pracy. Pamiętajmy o tym, że osoba, która jest w kryzysie, nie ma żadnych powodów, żeby czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym jest, często, nie ma, wewnętrznie, wiecie, o to chodzi. Też nie ma takiego powodu, żeby nam ufać specjalnie, żeby się czuć bezpiecznie z nami, mimo że mamy jak najlepsze intencje. Więc to zapewnienie takiego bezpieczeństwa, najpierw bezpieczeństwa fizycznego, sprawdzenie, czy ktoś się czuje fizycznie bezpiecznie, ale potem tego elementarnego bezpieczeństwa psychicznego, jest jedną z ważniejszych rzeczy przy takiej pracy. Jak to robimy? Robimy to rzeczywiście przede wszystkim uważnie słuchając tego, co ktoś nam mówi. I tutaj mamy ten element jeden z tak się zawahałam chwilę, Ken Wilber kiedyś mówiąc o właśnie chyba o sytuacjach kryzysowych powiedział, że w pierwszym momencie to jest takie shut up and listen. Tak? Zamknij się i słuchaj. Nie próbuj być za mądry, zanim nie będzie ku temu, czyli jakby nie próbuj robić za dużo, dopóki nie zrozumiesz, co się tak naprawdę dzieje i o co chodzi. Tak? Także to zrozum, tutaj zatrzymam się chwilę na tym, co w klasycznej teorii nazywa się też definiowaniem problemu. Zwraca się uwagę na to, że żeby zrozumieć sytuację z punktu widzenia osoby, z którą rozmawiamy. Bo my możemy mieć jakąś koncepcję, co dla tej osoby jest problemem, co dla tej osoby jest ważne, co jest trudne. Ale najważniejsze jest to, żeby jakby zrozumieć na ten moment, co się z nią dzieje, jak ona rozumie sytuację, jak ona rozumie też problem. Co dla niej jest najważniejsze. Bo to może być bardzo różne u różnych osób, trzymając się innych przykładów, pewnie mniej związanych z aktualną sytuacją. Jeżeli ktoś traci pracę, to dla jednej osoby najważniejsze w tym, że straciła pracę, może być to, że nie może utrzymać rodziny, ale dla kogoś innego najważniejsze może być to, że traci pewien status społeczny. I teraz otwartość w tym, żeby rozumieć, że to właśnie jest problemem i ma prawo być problemem, to jest ważne, tak? Żebyśmy nie mieli takiej gradacji tego, co powinno być problemem dla tej osoby, tylko żebyśmy rzeczywiście próbowali zrozumieć to z jej punktu widzenia. Te rzeczy tutaj właśnie związane ze słuchaniem, definiowaniem problemu i budowaniem bezpieczeństwa na pewno się jakoś tam wzajemnie przenikają. Jeśli chodzi o to, jak budować bezpieczeństwo pierwszą rzeczą jest takie właśnie normalizowanie stanu, w którym ktoś się zajmuje. To, żeby ktoś się sam bezpiecznie poczuł też ze sobą. Że to jest okej, że przeżywa to, co przeżywa. Normalizowanie stanów emocjonalnych jest o tyle ważne, że ono też pomaga im się dopełnić, pomaga też włączyć tam metakomunikatora, bo ten stan już nie musi, jeżeli my go przyjmiemy, to on nie musi o siebie walczyć. I jeżeli jest przyjęty, to osoba w tym stanie zaczyna się czuć spokojniej. Wszelkie znane wam techniki, które pomagają w tym, żeby właśnie się uspokoić i czuć się bezpiecznie. Tak, macie różne zasoby, techniki oddechowe, niektórzy z was pewnie stosują. Próby, jeśli chodzi o takie nasze procesowe techniki, na moment chociaż przeniesienia się w wyobraźni w bezpieczne miejsce. Ktoś może powiedzieć, ale po co mi wyobraźnia, jak tutaj rzeczy się dzieją realnie i konkretnie? Ja myślę sobie, że po pierwsze, dlatego między innymi ta praca na poziomie krainy snów, czy inaczej mówiąc, wyobraźni jest potrzebna, że ona właśnie może nam pomóc ustabilizować to wewnętrzne środowisko, ten wewnętrzny świat, a jak będziemy spokojniejsi wewnątrz, to będziemy mogli lepiej działać na zewnątrz. To są takie argumenty, które często do osób, które nawet myślą, są w sytuacji kryzysowej, myślą sobie, ja muszę sobie radzić z tym, co jest na zewnątrz, to jakby takie wyjaśnienie, że ten porządek, znalezienie czegoś bezpieczniejszego w środku może nam pomóc właśnie z tym radzeniem sobie z zewnętrznym światem. I cały czas wspieranie poprzez budowanie dobrej, chciałabym powiedzieć, partnerskiej relacji. To, żeby ktoś miał takie poczucie, że naprawdę jest szanowany w tym miejscu, w którym jest, że obdarzamy tę osobę szacunkiem i uznaniem i że właśnie widzimy to, co przeżywa jako zupełnie normalne doświadczenie i może wyrzucić cały ten bałagan na stół i potem razem możemy to próbować porządkować. Mam wrażenie, że że też ta metafora tego, że tam jest ten cały bałagan i go potrzebujemy wyjąć i popatrzeć, co tam w ogóle jest. I że to nie jest tak, że ktoś ma znać odpowiedź na pytania, które mu zadajemy. Nie musi znać żadnej odpowiedzi na żadne pytanie. Tak, czyli przyjęcie tego bałaganu, ale przyjęcie z szacunkiem. Jeśli chodzi o ten obszar działania, znaczy tę drugą fazę, które oczywiście one się mieszają ze sobą w tej klasycznej interwencji kryzysowej, mówi się tutaj o rozważaniu możliwości, układaniu planów, uzyskaniu zobowiązania. Rozważanie możliwości i tutaj hasło, klucz, te osoby, które miały jakikolwiek związek czy kontakt z interwencją kryzysową, wiecie, że jest takie hasło, klucz, zasoby. Tak? To, żeby widzieć, że ktoś może być wciśnięty, tak jak powiedziałam, w jakiś kącik swojej psychiki, ale że to nie jest cała ta osoba. Tak? My potrzebujemy być trochę takim zewnętrznym obserwatorem, który komuś pomoże zobaczyć, że ta osoba jest kimś więcej niż jej się wydaje, że jest na ten moment. I w związku z tym, już potem jak trochę wyrzucimy z siebie ten cały chaos, patrzymy na to, jakie są możliwości i zasoby w bardzo różnych obszarach. Tak? Te zasoby zewnętrzne, tutaj czasami są progi wokół tego, z czego mogę korzystać, z czego nie, więc nasze spokojne rozważanie możliwości, ale też czasem praca z progiem będzie tu na pewno potrzebna. zewnętrzne typu instytucje, ludzie, kiedy pracowaliśmy, pewnie tutaj, nie wiem, czy jest Marzena, na oddziale neurorehabilitacji, pewnie jest podobnie w budziku, bardzo często, kiedy mieliśmy do czynienia z rodzinami dzieci po wypadkach, kiedy rzeczywiście cały świat, wiecie, jest w gruzach. Początkiem rozmowy, poza takim właśnie trochę zbudowaniem relacji, była rozmowa o zasobach typu, z jakich instytucji mogę skorzystać. Kto pomoże znaleźć pieniądze na rehabilitację. Czasami ta rozmowa o zasobach zupełnie zewnętrznych jest takim sposobem nawiązywania kontaktu również. Jeśli wiemy, to dobrze, jeśli nie wiemy, to szukamy jakby gdzie, kto, z jakiej pomocy takiej czysto organizacyjno-materialnej może korzystać. Ale też zasobami są rodzina, przyjaciele, bliscy i dalej te zasoby wewnętrzne. I to już jest ta bardziej nasza psychologiczna praca. Klasycznym pytaniem, które często się zadaje w takich momentach, to jest pytanie o to, co ci pozwoliło w ogóle to przetrwać. Co ci pozwoliło przetrwać inne trudne sytuacje w życiu. Tak, czyli przenosimy uwagę z tej niemożności i tego zatkania, które jest teraz, na inne obszary, na to, co było w przeszłości, tak? Co teraz jest, powiedzielibyśmy procesowo, wtórnym procesem, ale siła, umiejętność radzenia sobie może być teraz wtórnym procesem. I jeżeli działamy w klasycznej takiej pracy interwencyjnej, to tutaj mamy do czynienia później z takim układaniem planów. Ja myślę sobie, że ten element układania planów, nawet jeśli pracujemy terapeutycznie z osobami, ale właśnie z osobami w kryzysie, może być bardzo przydatny. Te plany to niekoniecznie dotyczą tego, nie wiem, gdzie będę mieszkać albo co będę jeść, ale w jaki sposób to, o czym właśnie rozmawiałyśmy, to znaczy, że mam umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, jak ja sobie z tego skorzystam w najbliższym tygodniu po to, żeby działać. Czyli większy taki akcent na to, co my w pracy psychoterapeutycznej nazywamy integracją, tak? Czyli jak to przenieść na konkretne działania w życiu. I często takim elementem, ponieważ tam się cały czas wszystko chwieje, jest to, co w interwencji kryzysowej nazywa się uzyskaniem zobowiązania, czyli takim umówieniem się, okej, to wiesz co, jeżeli już zobaczyłaś, że jesteś w stanie tam wykonać 3 telefony, to umówmy się, że zrobisz to w ciągu tego tygodnia. Oczywiście bez takiego poczucia, że ktoś się będzie wstydził, czy nie będzie w stanie, że spróbujesz to zrobić, prawda? Jak nie zrobisz, to nie, ale staramy się to zrobić, żeby ten konkret też się tutaj pojawił. Jeżeli byśmy mieli do tego dodać myślenie procesowe, to ja bym powiedziała tak, pamiętajmy o fazach. Pamiętajmy o fazach mierzenia się z problemem. Bywa tak, że po gwałtownych przeżyciach osoby są w tak zwanej pierwszej fazie, czyli po prostu nie chcą się zajmować żadnymi trudnymi przeżyciami. Tak? I może być, to, oczywiście to, z tym mamy mniej, chociaż chciałam powiedzieć mniej do czynienia w psychoterapii, ale to nieprawda. Szczególnie po takich zbiorowych, gwałtownych traumach. Ja pamiętam, zresztą w ogóle cała koncepcja faz pojawiła się w pracy z procesem. Mindel zaczął o tym mówić po pracy, po wybuchu, po tej awarii elektrowni atomowej w Japonii, kiedy pojechali tam pracować z ludźmi z organizacji pozarządowych, no i z taką koncepcją właśnie, że tutaj będą pracować nad traumą. A Ona była jakaś, nie no, porozmawiajmy o przedszkolach, porozmawiajmy, gdzie zasadzić kwiatki, tak, porozmawiajmy o życiu, które się toczy i nie mówmy o tym, co trudne. To, co można robić w takich momentach, żeby nie wspierać tylko i wyłącznie tego procesu, taka wskazóweczka drobna, to powiedzieć, wiemy, że przeżyłeś strasznie trudne rzeczy i wiem, że teraz nie masz o tym ochoty mówić. Jak będziesz kiedyś chciał, ja jestem na to gotowa, ale teraz o tym nie mówmy. Tak, czyli nie udajemy, że tego nie ma, ale też nie oczekujemy, że ktoś się teraz będzie otwierał. Robimy na to przestrzeń z uznaniem tej tak zwanej pierwszej fazy. W drugiej fazie jest tak, że ktoś zaczyna rozpoznawać, już jakby widzi, że ten problem, w którym jest wewnętrznie, napięcie, ból, złość, nieradzenie sobie, że tego się już nie da ignorować. I tutaj w tej drugiej fazie, no bardzo, ale chcę sobie z tym poradzić, tak? Boję się, nie chcę się bać. Nie jestem w stanie działać, chcę jakoś sobie z tym poradzić. Tak? Tu w tej drugiej fazie, przy kryzysowych sytuacjach jest na pewno bardzo dużo pracy, właśnie pracy z emocjami. Zaczynając od tego, żeby je normalizować, żeby to, co powiedziałam już wcześniej, robić na nie miejsce. Żeby rozpakowywać powoli to, co się dzieje. Mówi, tak strasznie się boję, że nie mogę myśleć. Prawda? To może jako przykład takiego rozpakowywania, to mogę powiedzieć, okej, to może najpierw się trochę pobójmy, zostańmy w chwilę z lękiem, a potem się zajmiemy myśleniem. Tak? Czyli jakby zarządzamy troszkę tym, ale poprzez robienie miejsca. Lęk potrzebuje być objęty i wyrażony na różne sposoby. Myśmy robili sobie opowiedz o nim, opowiedz historię o lęku, ale też czasem jest go za dużo. I każdej innej emocji też. To, co tutaj, o czym mówiliśmy na zajęciach o traumie, ja mam wrażenie, że to dobrze działa w sytuacjach kryzysowych, kiedy mówię komuś, dobrze, a gdybyś miał taki termostat i możesz sobie ten termostat, on od ciebie zależy, możesz go regulować tak, jak chcesz, tak? Możesz wpuścić 2% tej emocji, którą przeżywasz. To co by to było? To daje też takie poczucie kontroli nad tym, że to nie jest tak, że ja muszę wszystko naraz, tylko w ten sposób też przekazujemy, jakby wspieramy kogoś w tej podmiotowości i no i właśnie, i kontroli nad tym, poczuciu kontroli.
Przepraszam, odnoję, znowu się wtrącę. Czy Anna, możesz wyłączyć mikrofon, bo strasznie szumi i to pewnie na nagraniu będzie. Okej, jeszcze raz. Bo włączyła się...
Dobrze, dobrze. Może ja to mogę zrobić, wiesz? O, dziękuję. Czasami pamiętając o tym, że mamy do czynienia z osobami w odmiennych stanach, że te emocje albo w ogóle to przeżycie jest rodzajem odmiennego stanu, możemy po pierwsze jakby wprowadzić to myślenie, że to jest tylko taki kawałek ciebie. Ktoś może powiedzieć, nie wiem, co czuję. Czasami możemy wyrażać pewne rzeczy za kogoś. Możemy to odegrać, patrząc, sprawdzając, jaki jest feedback. Tak? Ja w takiej sytuacji byłbym przerażony i w tym przerażeniu chciałbym się schować jak najgłębiej. Czy coś takiego może się też dziać w tobie, tak? Czyli na tym etapie, kiedy mamy do czynienia właśnie z tym, że ktoś chce po prostu sobie poradzić z tymi przeżyciami, pomagamy do nich dotrzeć, pomagamy je zrozumieć, pomagamy w zrozumieniu emocji, które są. Patrzę na czas. W, I potem przychodzi często trzecia faza, przychodzi taka gotowość do tego, żeby przerabiać te doświadczenia w szerszym kontekście, żeby w jakiś sposób korzystać z siły, która do tej pory była na zewnątrz. Możemy wtedy wejść głębiej do krainy snów i w jakimś sensie pomagać komuś zrozumieć, czy jakby znaleźć sens w tym, co się dzieje. Czasami właśnie to patrzenie z różnych stron jest takim elementem, który pomaga nadać sens. Ale też widzieć siebie w różnych rolach i widzieć, że jest się nie tylko tym kawałkiem, który myślałam, że jestem. Na tym spotkaniu z osobami z Ukrainy jeden z chłopaków w którymś momencie powiedział, bo była rozmowa o tym, co robi Europa, jak mało robi, czy dużo robi, czy mało robi. I on powiedział, no jak sobie o tym myślę, to myślę sobie o tym, że chcę za dużo powiedzieć naraz, bo generalnie wniosek był taki, że dużo więcej niż kiedyś, ale on powiedział o tym, że jakby w pewnym sensie Europa jest w takiej pozycji jak my wobec Donbasu, tak? Teraz my jesteśmy Donbasem i ja rozumiem też coś takie myślenie, że nie wiem jak zareagować, nie wiem co mogę zrobić, tak? Czyli mówię o tym jako przykładzie przechodzenia w inne pozycje, czy spojrzenia z innej strony i w którymś momencie to się może pojawić. Może się też pojawić taka potrzeba zrozumienia w ogóle, dlaczego to się dzieje, dlaczego mi się to przydarza. Mintel kiedyś użył takiego pojęcia, mówimy o homeostazie, a może powinniśmy mówić o mitostazie. To znaczy o tym, że nasze doświadczenie uzyska z powrotem równowagę, jeżeli znajdziemy taki mityczny, osobiście mityczny sens tego, co się dzieje. I dlatego w jakimś momencie pracy z sytuacją kryzysową bywa tak, że praca nad właśnie mitem życiowym, nad tym, po co ja tu w ogóle jestem, jaka jest moja rola, jakie są wzorce, które się pojawiają w moim życiu, jak one są zanurzone w różnych w bardziej archetypowych wzorcach, to może być tym elementem, który pomaga w odzyskaniu równowagi właśnie poprzez kontakt z czymś głębszym, poza bieżącą sytuacją, poza ja, tak? Poza swoim własnym ja w odniesieniu w ogóle do jakby ludzkości, ale też czasem właśnie ze swoim mitem, swoją drogą. Z jakiegoś powodu to, co się dzieje, pojawiło się na mojej drodze, ale ostrożnie, to znaczy wiecie, że to nie jest tak, że możemy narzucać komuś, parę razy to widziałam w życiu w różnych grupach i jakoś zawsze jak mówię o szukaniu sensu i znaczenia, to mi stają przed oczyma takie pomysły, że ktoś ex cathedra nam mówi właśnie jaki to ma głęboki sens dla nas, że straciliśmy dom na przykład. Także oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o pomoc w znalezieniu własnego sensu. I wreszcie czwarta faza, czyli dystans. Są momenty, kiedy bardzo potrzebne i to oczywiście one się będą przejawiały, ale to, żeby inny dystans niż ten w pierwszej fazie, kiedy po prostu nie chcemy się niczym zajmować. Ten taki dystans, który bardziej pozwala na kontakt z większą siłą, z oddzielenie się od bieżących wydarzeń. Często osoby, które są w kryzysie, w jakiś sposób same zaczynają mówić o swoich duchowych doświadczeniach i tutaj robimy na nie miejsce znowu bez narzucania. I króciutko już kończąc, parę słów o naszej roli, o metaumiejętnościach i o pułapkach. Na jednych szukałam różnych notatek i zobaczyłam, że kiedyś właśnie Mindel mówiąc o kryzysie mówił, że pomaga, kiedy pracujemy w z kryzysem pomaga patrzenie na osoby znajdujące się w kryzysie, tak jak na japońskie laleczki Daruma. Japońskie laleczki Daruma są takie jak matrioszki trochę, jak Wańka w Stańka. One mają całą swoją historię i są. W każdym razie to jest tak, że 7 razy się przewrócisz, 8 razy wstaniesz. Zbudowane są w taki sposób, że mają nisko ten środek ciężkości, w związku z tym jak się je przewróci, to one i tak wstaną. Tak? I jak mamy taki obraz i takie myślenie o osobie w kryzysie, tak, to że gdzieś jest ten środek ciężkości, który ją przywróci do pewnej równowagi, ona się podniesie. Tak? Więc to, żeby widzieć nie tylko posttraumatyczne zaburzenia, ale to, o czym się teraz coraz więcej mówi, czyli posttraumatyczny wzrost, właśnie to, że osoby, które przechodzą przez kryzys też mają moc, różnego rodzaju moc. I to widzenie tych mocy jest szalenie istotne. Wspomniałam o tym, żeby z szacunkiem do każdego pojawiającego się doświadczenia i to, żeby być w relacji. Taka relacyjność będzie tutaj naszą niezwykle ważną metaumiejętnością, żebyśmy odzyskanie takiego ludzkiego kontaktu może być takim mostem, który pozwala z takiej jakiejś wyspy, na której ktoś nim rozbitym statkiem wylądował, przejść z powrotem do czegoś, co jest bardziej wspólne. I wreszcie ostrożnie uwaga na rolę. W tym polu kryzysowym mamy bardzo mocne, archetypowe role. Mamy ofiarę, mamy oprawcę, zwykle jakiegoś, nawet jeśli to są siły niekoniecznie ludzkie, mamy wybawcę. I z wybawcą to tak jest, że łatwo z wybawcą, żeby nie aktualnie w historii stać się, wiecie, armią radziecką i wybawiać wszystkich i nakładać swój własny porządek, więc to na to warto zwracać uwagę, dlatego że naprawdę to płynie z dobrych intencji, ale nas łapie ta potrzeba. Poza tym mamy swoje własne trudności w tej sytuacji jako osoby pomagające. Frustrację, że robimy za mało, frustrację, że się nie daje pomóc, frustrację, że ktoś jest w tym samym miejscu, w którym był. I z tej frustracji nas przerzuca właśnie w to, żeby działać, ale właśnie działać trochę z takiego miejsca wybawcy. Myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości potrzebujemy być bardzo uważni na siebie, tak? Uważni na to, żeby nie na takie rywalizowanie też w pomaganiu, ale też na to, jakby ile się da zrobić, a czego się zrobić nie da. W związku z tym, i to już tak zupełnie jako końcówka, dbajmy o siebie. Dbajmy o siebie, patrzmy na to, że sami jesteśmy w rozmaitych emocjach i lękach. Lękach dotyczących tego, co się dzieje na zewnątrz. Lęku, że sobie nie poradzimy z sytuacjami, które do nas przychodzą. W związku z tym to, żeby budować sobie też system wsparcia, ale też mieć taki szacunek i serdeczność do własnych stanów. Myślę sobie, że to jest ogromnie ważne, bo sami możemy utknąć w jednym z nich, więc potrzebujemy facylitować pomiędzy własnymi różnymi stanami. W jednej z książek o superwizji, to chyba Shoep i Hawkins pisali o tym, że w organizacjach pomocowych, oni to nazwali, jest taka, nazwali to teorią kubła, wyporności i pomieszczania, tak, że i ileś tylko w tym naszym kuble jesteśmy w stanie zmieścić trudnych rzeczy, trudnych emocji. I jeżeli nie przetwarzamy tego jakoś, to z tego kubła się wylewa, jak oni twierdzą w organizacjach pomocowych często, dlatego mamy do czynienia z wzajemnymi, czy jakby z pewną strukturą i działaniami, które są lustrzanym odbiciem tego, z czym te organizacje walczą, tak? Dlatego, że już to się nie mieści, więc gdzieś tam to przerzucamy na bliskich. Także to chyba to byłaby taka ostatnia rzecz, o której bym powiedziała. Dbajmy o siebie, o takie udrażnianie przepływu różnych emocji w nas samych. Tyle ode mnie na początek.